Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Budzyńska, a to jest NGO Stacja. Podcast dla społeczników, aktywistów i osób, które chcą działać społecznie. Opowiem Ci w nim, jak pozyskiwać środki na działania społeczne i o tym, co jest ważne w takich działaniach. Wyjaśnię Ci również, jak uruchamiać energię społeczną bez zbędnej papierologii. Usłyszysz tu też rozmowy z ekspertami z zakresu zarządzania organizacją pozarządową oraz z organizatorami ciekawych akcji społecznych. Jeżeli interesują Cię omawiane tu tematy, zapraszam Cię na mojego bloga i stronę podcastową www.ngostacja.pl. A teraz przejdźmy do meritum. Cześć! Dzisiejszy odcinek będzie takim krótkim tipem projektowym na temat zawierania i elementów umów partnerskich. Chciałam nakręcić wywiad, ale część moich rozmówców znajduje się na urlopach, a ja też w moich projektach, którymi zarządzam, mam dużo różnych działań, dużo różnych aktywności. Między innymi przygotowuję obecnie sprawozdania, ale też organizuję kilka różnych takich dużych akcji dla uczestników i uczestniczek naszych projektów. Skąd w ogóle pomysł na to, żeby opowiedzieć Wam o umowach partnerskich? Uczestniczyłam ostatnio w spotkaniu dla grantobiorców dotyczących aktywnych obywateli w fundusze regionalne i tam na przykład padło takie pytanie, jak mam przygotować umowę partnerską, gdy jeszcze nie wiem, jakie będę miała transze przekazane od grantodawcy, jak mam wpisać daty rozliczenia dla partnera. Trochę dla mnie to pytanie jest oczywiste, dlatego że my raczej nigdy nie wpisujemy dat przekazania kolejnych transz dofinansowania partnerowi. Ja jako koordynator projektu stale monitoruję, ile środków projektowych posiada partner, ile środków projektowych znajduje się na moim rachunku, na rachunku lidera projektu. Wtedy wiem, czy mogę mu przekazać kolejną transzę, czy nie ma takiej możliwości. Mogą być na przykład takie sytuacje, że partner się nie rozlicza na bieżąco, no i wtedy nie możesz mu przekazać kolejnych środków, no bo konto partnera nie jest kontem służącym do tego, aby przechowywać środki projektowe. Z drugiej strony może też wystąpić taka sytuacja, że partner rozliczy się szybciej, wtedy będą mu potrzebne środki na kolejne działania, więc będziesz musiał mu przelać te środki. Tutaj warto się zastanowić, jak to dobrze zrobić, co powpisywać w umowy partnerskie. W tym odcinku właśnie opowiem Ci, jak ja to robię w moich projektach partnerskich. I pierwszą rzeczą, którą powinieneś zrobić, to powinieneś sprawdzić, czy w ogóle potrzebujesz takiej umowy. Są projekty, są programy, które wymagają takich umów. Na przykład do tych środków zaliczamy środki unijne, gdzie umowa pomiędzy partnerami projektu jest umową obligatoryjną. Też umowa pomiędzy partnerami projektu jest obligatoryjna w przypadku na przykład właśnie funduszy norweskich, czyli programu Aktywni Obywatele. Ale są takie programy, gdzie umowa partnerska nie jest wymagana. Na przykład aplikując do środków samorządowych i mając partnera inną organizację pozarządową, to wtedy nie musisz zawierać z nią umowy partnerskiej. Z tym, że tutaj też zwróć uwagę na definicję, dlatego że umowa partnerska w projekcie unijnym jest czym innym niż umowa partnerska w projekcie samorządowym. Umowa w projekcie finansowanym ze środków samorządowych, umowa partnerska, to często umowa o współpracy, umowa o współpracy niefinansowej. Jeżeli chcesz realizować projekt z inną organizacją pozarządową, która złożyła z Tobą ofertę, z Twoją organizacją ofertę wspólną, to wtedy musisz z taką organizacją zawrzeć umowę partnerską. Ta umowa będzie regulowała sposób rozliczeń pomiędzy partnerami, to w jaki sposób będziecie realizować projekt, kto za co odpowiada w projekcie. Więc tak jak powiedziałam, zwróć uwagę na to, czy w przypadku środków samorządowych mówimy o umowie partnerskiej, czy mówimy o umowie, która dotyczy realizacji oferty wspólnej. W projektach samorządowych i w projektach unijnych możesz mieć też innych partnerów realizacji działań. Do tych instytucji, do tych podmiotów zaliczamy wszystkie te organizacje, które będą pomagały Ci w realizacji Twojego projektu. To są te instytucje, które nie są wpisane, nie są podane ich wszystkie dane we wniosku o dofinansowanie w tej takiej części dotyczącej partnerów. Czyli jeżeli w treści wniosku wpisujesz, że na przykład będziesz współpracować z Domem Kultury, ze szkołą, która udostępni Ci salę, pomoże w rekrutacji, albo będziesz współpracować z inną organizacją pozarządową, która też pomoże Ci na przykład w dotarciu do potencjalnych uczestników projektu, to nie jest partner projektu, nie jest partner formalny projektu. I tutaj możesz podpisać umowę partnerską, ale nie musisz tego robić. No chyba, że wpisałeś w projekt, że z każdą z tych instytucji podpiszesz umowę partnerską. Ale jeżeli Dom Kultury czy na przykład szkoła zostały wymienione w tej takiej tabeli czy części dotyczącej partnerów formalnych projektu, pisałeś, że będziesz z nimi współpracować i że zawrzesz z nimi umowę partnerską, no to wtedy tu już nie masz wyboru, powinieneś z tymi instytucjami podpisać umowę partnerską. Grantodawca najprawdopodobniej, to znaczy tak na 99%, będzie sprawdzał to, czy to partnerstwo, czy ta współpraca jest realizowana zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie. Ile projektów, tyle różnych przypadków. Zawsze zastanów się nad tym, czy po pierwsze, czy właśnie ta umowa jest Ci potrzebna, czy musisz ją zawrzeć. A druga taka myśl, która powinna Ci przyświecać, to czy powinieneś to zrobić. Dlatego, że są niektóre takie instytucje, z którymi dopiero zaczynasz współpracę, które nie do końca się jeszcze znacie, nie wiecie, czego możecie się po sobie spodziewać. W takich sytuacjach dobrze jest podpisać umowę. Może to być umowa użyczenia lokalu, na przykład niefinansowa, albo właśnie umowa partnerska, regulująca zasady korzystania z danego miejsca. Czasami warto to zrobić, dlatego że może się okazać, że na przykład w połowie realizacji Twojego projektu wymieni się dyrektor. Wtedy może się okazać, że ten nowy dyrektor już nie chce Ci udostępniać za darmo pomieszczeń w jego instytucji, a jeżeli będzie podpisana umowa partnerska, no to tutaj nie ma takiej możliwości, aby ten dyrektor powiedział Ci przez telefon, że koniec współpracy, tylko będzie musiał postępować zgodnie z zasadami wypowiedzenia umowy partnerskiej czy umowy o współpracy. Tutaj w tych przypadkach takich, których możesz, ale nie musisz podpisywać tych umów, to często te nazwy są stosowane dowolnie, tak? Możesz to nazwać umową partnerską, umową o współpracy. Jeżeli Twoja umowa dotyczy tylko i wyłącznie najmu lokalu, no to wtedy to będzie na przykład umowa użyczenia lokalu. Jeżeli ta umowa będzie dotyczyć czegoś innego, możesz tą umowę nazwać tak, żeby ta nazwa była najbardziej adekwatna do tego, o czym ta umowa mówi. Jeżeli podjąłeś decyzję lub tą decyzję za Ciebie podjął grantodawca, że musisz podpisać umowę partnerską, to pierwszą rzeczą, którą robisz, to powinieneś sprawdzić, czy gdzieś grantodawca nie wskazał już takiego zakresu umowy partnerskiej. Może się okazać, że wcale nie musisz opracowywać swojego nowego wzoru, że te wzory są gotowe i masz obowiązek stosować te wzory. Tak kiedyś było w projektach unijnych, tak kiedyś było w Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Obecnie te wzory raczej w niektórych tylko przypadkach one się pojawiają. Raczej nie spotkałam się ostatnio, aby taki zalecany wzór umowy partnerskiej był załącznikiem do dokumentacji konkursowej. Ale jeżeli w Twojej sytuacji taki wzór jest załączony do regulaminu, to musisz pamiętać o tym, że to jest minimalny wzór umowy. Czyli do tego wzoru możesz podopisywać różne swoje rzeczy, różne te elementy, które chciałbyś, żeby się znalazły w umowie partnerskiej, ale nie możesz wykreślić żadnych zapisów wskazanych przez grantodawcę. To jest taka podstawa pracy z minimalnymi wzorami umów.
Yeah.
Jeżeli musisz stworzyć swój wzór, co naprawdę jest bardzo trudne, to powinieneś pamiętać o tym, aby dokładnie przeczytać umowę o dofinansowanie projektu. Na przykład w projektach unijnych pojawiło się ostatnio coś takiego, że jeżeli chcesz komuś przekazać dane osobowe, czyli podpisać umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, to musisz poinformować o tym twojego grantodawcę, czyli tak zwaną instytucją pośredniczącą. Tego wcześniej nie było, to się pojawiło. W umowach o dofinansowanie też są najczęściej wskazane dokumenty, do których musisz się stosować. Są wskazane na przykład zasady sprawozdawczości i rozliczeń i dopiero w momencie, w którym wiesz, co jest, jakie zapisy będzie zawierała umowa o dofinansowanie projektu, będziesz mógł tak dokładnie przygotować umowę partnerską. Będziesz mógł zawrzeć te wszystkie istotne informacje w Twojej umowie partnerskiej. Co jeżeli nie podpisałeś umowy o dofinansowanie jeszcze? Nie martw się. Najczęściej wzór umowy o dofinansowanie projektu jest załącznikiem do regulaminu konkursu, ale też jeżeli nie jest to opublikowane na stronie konkursu, to na przykład możesz poprosić grantodawcę o to, aby udostępnił Ci taki wzór właśnie w celu przygotowania umowy partnerskiej. Kolejną rzeczą, którą musisz zrobić jeszcze przed podpisaniem umowy, to musisz się zastanowić, jak będziesz się dzielić środkami projektu razem z partnerem projektu. Jeżeli tych przepływów finansowych nie będzie, to Ci odpada naprawdę kawał takiej precyzyjnej roboty, ale jeżeli będziesz się dzielić finansami projektu, to są te najtrudniejsze rozmowy z partnerami. Możecie się lubić, ale gdy zaczniecie rozmawiać o podziale kosztów administracyjnych, czy kosztów, tak zwanych kosztów pośrednich projektu, to może się okazać, że to są naprawdę trudne rozmowy, do których musisz się bardzo dobrze przygotować. Ten podział środków na zadania, na to, kto jakie pozycje budżetowe wydaje, kto ile ma tych właśnie kosztów administracyjnych, to się obligatoryjnie powinno znaleźć w umowie partnerskiej, która obejmuje również przepływy finansowe pomiędzy partnerami. Tak jak wspomniałam na początku tego odcinka, nie oznacza to, że musisz wskazać dokładne daty przekazania środków. Ja najczęściej stosuję zapis taki, że partnerowi numer 1 należy się na przykład 1000 zł na realizację zadania numer 1, 2000 zł na realizację zadania numer 2, i 3000 zł na koszty administracyjne. Środki są przekazywane w oparciu o wniosek o zaliczkę, w którym partner wskazuje dokładnie, na co w danym okresie rozliczeniowym, czy na co potrzebuje środki. Możemy te wnioski o zaliczkę składać miesięcznie, możemy te wnioski o zaliczkę składać kwartalnie, a możemy się umówić w taki sposób, że wniosek jest składany po otrzymaniu dotacji, czyli po wpływie dotacji na konto projektu. No i potem w momencie, w którym partner rozliczy 70 czy 80% środków projektowych. To jest najprostszy sposób, czyli wpisać ogólne kwoty w umowę partnerską, wskazać, że będą wnioski o zaliczkę i w momencie, w którym po prostu partner wydatkuje te pieniądze, wtedy płacisz mu kolejne środki. To niestety wymaga od koordynatora projektu prowadzenia dokładnego monitoringu przepływów finansowych pomiędzy partnerami. Można to robić w prostej tabeli excelowskiej, w której wpisujesz to, ile środków przekazałeś partnerowi i ile zostało rozliczonych przez partnera, czy to na przykład w formie właśnie przekazanych zestawień wydatków, czy na przykład w formie przekazanych faktur, czy skanów faktur. To tutaj jest po prostu dowolność. Jak się umówicie, że się będziecie rozliczać, w taki sposób będziesz to monitorować. Jeżeli zaczynasz współpracę z nowym partnerem, to też warto zastanowić się nad tym, czy projekt nie narzuca bardzo mocno konieczności stosowania jakichś wytycznych, jeżeli chodzi o wizualizację projektu, oraz to, czy projekt na przykład nie narzuca na Ciebie obowiązku stosowania pewnych zasad komunikacji w projekcie, czy na przykład, że musisz się spotykać z partnerami co jakiś tam konkretny czas. Możesz to określić jako dowolne elementy, ale tak naprawdę szczególnie w przypadku nowych partnerstw, w przypadku partnerów, z którymi do tej pory nie współpracowałeś, warto się zastanowić, co może pójść nie tak, no bo potem za te wszystkie takie niezapisane rzeczy bardzo drogo się płaci. Podam Ci przykład. Najczęściej, jeżeli chodzi o komunikację w partnerstwie, wolę spotkania, z których piszemy bardzo dokładne protokoły, pod którymi podpisują się partnerzy uczestniczący w spotkaniu. I to często ratowało mi życie, bo mówiłam, no dobra, ale zgodziłeś się na to i podpisałeś mi tutaj, że rozmawialiśmy o tym i takie są ustalenia. Kolejną formą komunikacji to jest komunikacja mailowa. Czasami nie warto się spotykać, bo szkoda na to czasu. Czasami można napisać prostego maila i ten mail jest często, szczególnie jeżeli dotyczy rzeczy istotnych, na przykład, że partner ma coś zrobić albo że powinien coś zrobić, no to dobrze jest to wysłać taką informację mailem, aby mieć potwierdzenie tego, że ta informacja została wysłana do partnera. Komunikacja telefoniczna nieprotokołowana powinna być stosowana tylko w sytuacjach, które nie mają takiego istotnego znaczenia, jeżeli chodzi o realizację strategiczną działań projektowych, o realizację takich ważnych zapisów z umowy o dofinansowanie projektu. To by było tytułem wstępu, a teraz już przechodząc do konkretu, jakie są kolejne paragrafy umowy partnerskiej. Pierwszy punkt to oczywiście cel umowy i wskazuje się tutaj, w ramach jakiego konkursu, jakie wytyczne są wymagane, kto jest grantodawcą, kto jest partnerem, czego dotyczy projekt i takie ogólne elementy jakby regulujące czy rozpoczynające umowę. Kolejny punkt to obowiązki i uprawnienia partnerów. I tutaj bardzo dokładnie należy opisać, za co odpowiada lider, za co odpowiada partner, jakie te organizacje mają obowiązki, ale też jakie mają prawa i przywileje. Może Ci się wydawać, że ten punkt nie ma sensu, bo przecież są te rzeczy dokładnie opisane we wniosku o dofinansowanie. Ale musisz pamiętać, że wnioski o dofinansowanie często mają ograniczenia znakowe, mają limity znaków, nie będziesz w stanie wszystkiego tam podopisywać. Ten punkt pomoże Ci w sytuacji, w której nagle okazuje się, że trzeba zrobić jakieś dodatkowe rzeczy w projekcie i nie ma do tego chętnych. Jeżeli wpiszesz to w opis, to wtedy możesz partnera poprosić, żeby to zrobił, bo jest to wymagane zgodnie z umową partnerską, którą podpisał. Kolejny paragraf kolejny dział powinien dotyczyć podziału środków pomiędzy partnerami. I tak jak mówiłam, dobrze jest to podzielić na środki merytoryczne, na koszty bezpośrednie i na koszty pośrednie. Jeszcze taki tip a propos projektów unijnych, my koszty pośrednie w umowy projektowe wpisujemy w procentach, czyli że partnerowi należy się powiedzmy do 50% kosztów pośrednich, co stanowi kwotę na przykład 5000 zł. I w tym momencie jesteś też chroniony, ponieważ jeżeli miałeś rozliczyć na przykład 10 tysięcy złotych i wtedy partnerowi należałoby się 5000 kosztów pośrednich, ale na przykład rozliczyliście tylko połowę z tego, czyli rozliczyliście w projekcie 5000 zł, no więc nie ma takiej możliwości, żeby przekazać 100% kosztów administracyjnych partnerowi. Musisz przekazać mniej tych kosztów i w tym momencie dobrze jest właśnie mieć zapisy procentowe, gdzie wskazujesz na przykład, że jest to 50% należnych kosztów pośrednich w danym okresie rozliczeniowym. To ma szczególne znaczenie w przypadku, gdy wysokość kosztów pośrednich jest uzależniona od wysokości rozliczonych w danym okresie sprawozdawczym kosztów merytorycznych, czyli kosztów bezpośrednich. Kolejny dział to właśnie zasady sprawozdawczości finansowej i merytorycznej i też już troszkę o tym mówiłam, jak wnioskujemy o kolejne transze, jak to wszystko wygląda, także tutaj warto to bardzo dokładnie opisać, żeby potem nie okazało się, że partner ma pretensje, że nie przekazuje się mu kolejnych transz. Warto też w tym punkcie dopisać, że transze są przekazywane pod warunkiem dostępności środków projektowych na koncie projektu. Kolejny bardzo istotny obszar to sposób i zasady przetwarzania danych osobowych. Tu musisz wiedzieć, że są projekty, w których Twoja organizacja jest administratorem danych osobowych i są też projekty, w których administratorem danych osobowych są grantodawcy. Taka sytuacja na przykład ma miejsce w przypadku środków unijnych i ten punkt bardzo dokładnie musisz przeczytać w umowie o dofinansowanie, w regulaminie konkursu i musisz też go bardzo dokładnie opisać w umowie partnerskiej. No chyba, że regulamin konkursu czy umowa dotacyjna wskazuje, że taka umowa powierzenia danych podlega weryfikacji, musi zostać zgłoszona do grantodawcy. Taka sytuacja jest w przypadku projektów unijnych, to znaczy może mieć miejsce w przypadku projektów unijnych. Wtedy w umowie partnerskiej możesz na przykład wskazać, że zostanie zawarta odrębna umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych pomiędzy partnerami. My czasami postępujemy w taki sposób, ponieważ jeżeli umowa partnerska jest wymagana na przykład do wniosku albo na przykład jest wymagana do umowy o dofinansowanie projektu, to wtedy tą umowę często ogałacamy z tych takich trudnych tematów i na przykład wskazujemy, że zostanie zawarta kolejna umowa regulująca kwestię właśnie danych osobowych czy na przykład finansów projektu. No tutaj jakby to są różne sytuacje i ile umów, tyle różnych sytuacji i tyle różnych możliwości. Kolejny obszar umowy partnerskiej to sposób monitoringu i kontroli projektu. Też warto bardzo dokładnie to opisać, dlatego że jeżeli przychodzi kontrola do projektu, to często są to bardzo trudne sytuacje i one wymagają specjalnego sposobu działania, ale też wymagają tego, żebyś ty jako lider miał dostęp do pełnej dokumentacji projektu. No i już taki ostatni obszar to postanowienia końcowe, w którym wskazujecie, jakie są zasady rozerwania umowy, jakie są zasady wprowadzania zmian w umowie i takie różne elementy, które praktycznie w każdej umowie są podobne. Tutaj też można we wszystkich tych wyżej wymienionych punktach możesz podopisywać różne rzeczy, które są dla Ciebie istotne. Możesz też wprowadzić dodatkowe obszary i te dodatkowe obszary mogą na przykład właśnie dotyczyć organizacji wewnętrznej partnerstwa, pracy grupy sterującej, pracy grupy zarządzającej, pracy koordynatora projektu, zasad komunikacji, to o czym też już mówiłam. Obszar związany ze stosowaniem wytycznych, w tym tych szczególnych wytycznych dotyczących właśnie promocji projektu. Obszar związany z datą, terminem i zasadami przechowywania dokumentacji projektowej, to też jest szczególnie istotne w projektach unijnych, a już w ogóle super istotne w przypadku projektów, które dotyczą pomocy publicznej. I też jeszcze jest taki jeden element umowy partnerskiej, który jest wyjątkowy dla projektów unijnych, a mianowicie to jest pełnomocnictwo partnera do reprezentowania go przez lidera przed grantodawcą. Co to oznacza? Na przykład w środkach samorządowych, jeżeli jest oferta wspólna, czyli projekt realizowany przez dwie organizacje, to taką umowę podpisują te dwie organizacje. W przypadku projektów unijnych umowę zawsze podpisuje lider, czyli na przykład Twoja organizacja. Ale partnerzy muszą wyrazić zgodę na to, że umowę podpisze tylko i wyłącznie lider. I w tym momencie po prostu jest wymagany taki dokument, który się nazywa pełnomocnictwo do reprezentowania partnera przed instytucją pośredniczącą. Mam nadzieję, że ten krótki odcinek, który nie okazał się taki krótki, pomoże Ci w realizacji działań w Twojej organizacji. Zachęcam Cię też do tego, abyś zerknął do tekstu, w którym możesz przeczytać właśnie to, o czym opowiadałam w tym podcaście. Możesz też pobrać wzór takiej umowy, którą ja stosuję w swoich działaniach. Tylko pamiętaj, że to jest tylko wzór. Pamiętaj też o tym, że ja nie jestem prawnikiem i że czasami warto, jeżeli są wyjątkowe sytuacje, warto też takie umowy skonsultować z prawnikiem, żeby potem nie było nieprzyjemności podczas realizacji działań projektowych. Jeżeli podobają Ci się treści, które znajdują się w tym podcaście, pamiętaj, polub nas, dodaj do kanałów subskrybowanych w Twojej aplikacji podcastowej. Dzięki temu nie umkną Ci żadne kolejne odcinki podcastu. Mam nadzieję, że już za 2 tygodnie uda się mi przygotować dla Was fajny wywiad z ciekawą osobą. Cześć. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że pomoże Ci on w Twoich działaniach społecznych. Zasubskrybuj NGO Stację w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej, tak aby nie przepadły Ci kolejne interesujące treści. Pamiętaj, że dodatkowe materiały i transkrypcje odcinków znajdziesz na ngostacja.pl. NGO Stacja jest prowadzone przez Fundację Pomysłowa.pl. Do usłyszenia, a teraz idź i zrób coś dobrego.